A teraz poważnie. Jarpen otarł łzy, które uronił, był ze śmiechu, choć dowcip prawdę powiedziawszy był dość leciwy. Z żarciem jest sytuacja kryzysowa. Jak to po wojnie? Mięsa nie uświadczysz. Nawet drobiu. O rybę też trudno. Źle jest z mąką i kartoflem strączkowymi. Farmy popalone, składy pograbione, stawy spuszczone, pola ugorem. Obrót leży, dodał Zoltan. Nie ma przywozu. Funkcjonuje tylko lichwa i handel zamienny. Widzieliście bazar? Obok nędzarzy wyprzedających i wymieniających resztki dobytku zbijają fortuny spekulanci. Jeśli do tego wszystkiego nadarzy się nieurodzaj, zimą ludzie zaczną mrzeć z głodu. Naprawdę tak źle? Jadąc z południa musiałeś mijać wsie i osady. Przypomnij sobie, w ilu słyszałeś szczekanie psów. Jasna cholera. Jaskier palnął się w czoło. Wiedziałem, mówiłem ci, Geralt, że to nie było normalne, że czegoś brakowało. Ha! Teraz kojarzę. Nie było słychać psów. Nigdzie nie było. Urwał nagle, spojrzał w stronę pachnącej czosnkiem i ziołami kuchni. W jego oczach pojawił się strach. Bez obaw, parsknął Jarpen. Nasze mięsko nie z tych, co szczeka, miauczy albo woła litości. Nasze mięsko jest całkiem inne. Godne królów. Zdradź wreszcie, krasnoludzie. Gdyśmy dostali wasz list i jasne się stało, że spotkamy się właśnie w Rivii, kombinowaliśmy z Zoltanem, czym by tu was podjąć. Kombinowaliśmy, aż nam się od tego kombinowania sikać zachciało. Zaszliśmy tedy do nadjeziornej Olszynki. Patrzymy, a tam zatrzęsienie wręcz ślimaczków winniczków. Wzięliśmy więc wór i nałapaliśmy milutkich mięczaków, ile tylko w ten wór wlazło. Dużo nam uciekło, pokiwał głową Zoltan Chivej. Myśmy byli krzykę pijani, a one diablo szybkie. Oba krasnoludy znowu popłakały się ze śmiechu z kolejnego, niemłodego dowcipu. Wirsing, Jarpen wskazał krzątającego się przy piecu karczmarza, zna się na przyrządzaniu ślimaków, a rzecz ta, wiedzieć wam trzeba, niemałych wymaga arkanów. Onże jednak zawołanym jest kuchmistrzem. Zanim owdowiał, prowadził z żoną traktiernię w Mariborze, z taką kuchnią, że sam król podejmował u niego gości. Zaraz pojemy, mówię wam. A wcześniej, skinął Zoltan, zakąsimy świeżo uwędzoną sieją, schwytaną na szarpaka w bezdennej otchłani tutejszego jeziora i popijemy siwuchą z otchłani tutejszej piwnicy. I opowieść, panowie, przypomniał Jarpen nalewając. Opowieść! Sieja była jeszcze ciepła, tłusta, pachnąca dymem olchowych trocin, a wódka była zimna, aż zęby rwały. Najpierw opowiadał Jaskier. Kwieciście, potoczyście, kolorowo i ze swadą, strojąc opowieść w ornamenty tak kraśne i fantazyjne, że niemal przysłaniające bujdę i konfabulację. Potem opowiadał Wiedźmin. Opowiadał samą prawdę. A mówił tak sucho, drętwo i bezbarwnie, że Jaskier nie wytrzymywał i wtrącał się co róż, za co zbierał od krasnoludów reprymendy. A później opowieść skończyła się i zapadła długa cisza. Za milwę łuczniczkę! Zoltan Chivej odchrząknął, zasalutował kubkiem. Za Nilfgaardczyka! Za Regisa, zielarza, który w swej chacie ugościł wędrowców bimbrem z Mandragory. I za ową Anguiem, którejże mnie znał. Niech im lekką będzie ziemia. Wszystkim. Niechaj mają tam w zaświatach grubo wszystkiego, czego na tym świecie było im szczupło. I niechaj po wsze czasy żyją ich imiona w pieśniach i opowieściach. Wypijmy. Wypijmy. Powtórzyli głucho Jaskier i Jarpen Zigrin. Wypijmy, pomyślał Wiedźmin. Wirsing, chłopisko szpakowate, blade i chude jak szczapa, istne zaprzeczenie stereotypu karczmarza i mistrza arkanów kuchennych, wniósł na stół koszyk bielutkiego i pachnącego chleba, a po nim ogromny drewniany talerz, na którym na podściółce z liści chrzanu leżały ślimaki, skwierczące i pryskające czosnkowym masłem. Jaskier, Geralt i krasnoludy ostro wzięli się za jedzenie. Posiłek był wykwintnie smaczny i przy tym niezwykle zabawny. zważywszy konieczność żonglerki dziwacznymi kleszczykami i widełkami. Jedli, mlaskali, chwytali na chleb wyciekające masło, kleli pogodnie, gdy jeden z drugim ślimak wypsnął się z kleszczyków. Dwa młode kotki miały dziką uciechę, turlając i goniąc po podłodze puste skorupki. Zapach płynący z kuchni dowodził, że Wirsing piecze drugą porcję. Jarpen Zigrin niechętnie machnął ręką, ale zdawał sobie sprawę, że wiedźmin nie odpuści. U mnie, powiedział wysysając skorupkę, w zasadzie nic nowego. Trochę się powojowało, trochę się porządziło, bo mnie pod starością wybrali. Będę robił karierę w polityce. W każdym innym interesie duża konkurencja, a w polityce dureń na łapowniku i złodziejem pogania. Łatwo się wybić. Ja tam, rzekł Zoltan Chivej, gestykulując trzymanym w szczypcach ślimakiem, do polityki smykałki nie mam. Ja hamernie parowo-wodną zakładam do spółki z Figgisem Merluzzo i Manro Bruisem. Pamiętasz ich, wiedźminie? Figgisa i Bruisa? Nie tylko ich. Jason Warda poległ nad Jarugą, poinformował sucho Zoltan. Całkiem głupio, w jednej z ostatnich potyczek. Szkoda chłopa. A Percival Schuttenbach? Gnom? Ha, ten ma się dobrze. Chytrek od zaciągu się wykręcił, jakimiś prastarymi gnomimi prawami się zasłaniając, niby że mu religia wojować zabrania. I udało mu się, choć wszyscy przecie wiedzieli, że on cały panteon bogów i bogiń oddałby za marynowanego śledzia. Teraz ma warsztat jubilerski w Nowigradzie. Wiesz, odkupił ode mnie papugę, feldmarszałka Dudę i zrobił z ptaka żywą reklamę, wyuczywszy wołać brylanty, brylanty. I wyobraź sobie, że to działa. Gnom ma klienteli do cholery. Pełne ręce roboty i nabitą kiesę. Tak, tak, to jest Nowigrad. Tam pieniądz na ulicach leży. Dlatego też i my naszą hamernię zamierzamy w Nowigradzie uruchomić. Będą ci ludzie drzwi gównem mazać, powiedział Jarpen. Kamieniami w okna miotać i zaplutym karłem nazywać. Nic ci nie pomoże, żeś kombatant, żeś się za nich bił. Będziesz pariasem w tym twoim Nowigradzie. Jakoś to będzie, rzekł wesoło Zoltan. W Mahakamie za duża konkurencja i za dużo polityków. Napijmy się, chłopaki, za Kaleba Stratona, za Jasona Wardę. Za Regana Dalberga, dodał Jarpen pochmurniejąc. Geralt pokręcił głową. A Regan też? Też. Pod Majenną. Sama została stara Dalbergowa. Ach, to diaska, dość, dość o tym, napijmy się. I pospieszmy się z tymi ślimakami, bo Wirsing już niesie drugą michę. Krasnoludy, popuściwszy pasów, wysłuchały opowieści Geralta o tym, jak to książęcy romans Jaskra skończył się na szafocie. Poeta udawał urażonego i nie komentował. Jarpen i Zoltan ryczeli ze śmiechu. Tak, tak, rzekł na koniec Jarpen Zigrin, wyszczerzywszy zęby. Jak mówi stara piosenka, chłop, co w ręku łamie sztaby, nie oprze się woli baby. Kilka świetnych przykładów słuszności tego porzekadła zebrało się dziś za jednym stołem. A Zoltan Chivej, żeby daleko nie szukać, opowiadając, co tam u niego, zapomniał dodać, że się wkrótce żeni. Wkrótce, bo we wrześniu. Szczęśliwa wybranka nazywa się Judora Brekekex. Breckenriggs, skorygował dobitnie Zoltan, marszcząc brew. Zaczynamy mieć dość poprawiania ci wymowy, Zigrin. Bacz, albowiem ja, gdy mam czegoś dość, potrafię przypieprzyć. Gdzie ślub i kiedy dokładnie? Pojednawczo wpadł w słowo Jaskier. Pytam, bo może zajrzymy. Jeśli zaprosisz, rozumie się. Nie ustalono jeszcze, co, gdzie, jaki, czy w ogóle, bąknął Zoltan, najwyraźniej skonfudowany. Jarpen uprzedza fakty. Niby jesteśmy z Eudorą posłowie, ale czy to można wiedzieć, co będzie? W takich, kurwa, czasach. Drugi przykład babskiej wszechmocy, kontynuował Jarpen Zigrin, to Geralt z Rivii, wiedźmin. Geralt udawał zajętego ślimakiem. Jarpen parsknął. Odzyskawszy oto cudem swoją Ciri, podjął, pozwala jej odjechać, godzi się na ponowne rozstanie, zostawia ją znowu samą, chociaż, jak tu słusznie ktoś zauważył, czasy nie są, kurwa, najspokojniejsze. A wszystko to dany wiedźmin robi dlatego, że tak chce pewna kobieta. Wiedźmin wszystko i zawsze robi tak, jak chce tego owa kobieta, znana ogółowi jako Yennefer z Wengerbergu. I żeby jeszcze dany wiedźmin coś z tego miał. Ale on nie ma. Ha! Zaiste, jak mawiał król Desmond, zaglądnąwszy po skończonej potrzebie do nocnika. Rozum nie jest w stanie tego ogarnąć. Proponuję, Geralt z przemiłym uśmiechem wzniósł kubek, napić się i zmienić temat. Oto to, powiedzieli w duecie Jaskier i Zoltan. Wirsing wniósł na stół trzecią, a potem czwartą michę ślimaków winniczków. Nie zapomniał też, ma się rozumieć, o chlebie i gorzałce. Biesiadnicy nasycili się już nieco jadłem, nic tedy dziwnego, że toasty wznoszono nieco częściej. Nic też dziwnego, że do dyskursu coraz częściej i gęściej zakradała się filozofia. Zło, z którym walczyłem, powtórzył Wiedźmin, było przejawem działań chaosu. Działań obliczonych na to, by zakłócać ład. Tam bowiem, gdzie szerzy się zło, ład zapanować nie może. Wszystko, co ład zbuduje, runie, nie ostoi się. Światełko mądrości i płomyk nadziei, żar ciepła, miast rozbłyskiwać. Zgasną. Będzie ciemno, a w ciemności będą kły, pazury i krew. Jarpen Zigrin pogładził brodę zatłuszczoną wyciekłym ze ślimaków czosnkowo-ziołowym masłem. Bardzo to ładnie powiedziane, Wiedźminie, przyznał. Ale jak rzekła młodziutka Serro do króla Wridanka na ich pierwszej schadce, niebrzydka rzecz, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne? Racja istnienia, Wiedźmin nie uśmiechnął się, i racja bytu Wiedźminów zostały zachwiane. Albowiem walka dobra ze złem toczy się teraz na innym polu bitwy i zupełnie inaczej jest prowadzona. Zło przestało być chaotyczne, przestało być ślepą i żywiołową siłą, przeciw której wystąpić musiał Wiedźmin, mutant równie morderczy i równie chaotyczny jak samo zło. Dziś zło rządzi się prawami, bo prawa mu przysługują. Działa w myśl zawartych traktatów pokojowych, bo pomyślano o nim, owe traktaty zawierając. Widział pędzonych na południe osadników, domyślił się Zoltan Civey. I nie tylko, dodał poważnie Jaskier, nie tylko. I co z tego? Jarpen Zigrin siadł wygodniej, splutł dłonie na brzuchu. Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło. Każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt albo sen. Tak bywa. Tak bywało i tak bywać będzie. Więcej filozofii, jak i z tych skorup tutaj jako żywo z tego nie wyciśniesz. Bo i nie ma więcej. Co tobie nie w smak, Wiedźminie? Co tobie nie pomyśli? Zmiany, którym ulega świat? Rozwój? Postęp? Może. Jarpen milczał długo, patrząc na Wiedźmina spod krzaczastych brwi. Postęp, rzekł wreszcie, jest jak stado świń. I tak należy na postęp patrzeć, tak go należy oceniać. Jak stado świń, łażących po gumnie i obejściu. Z faktu istnienia tego stada wypływają rozliczne korzyści. Jest golonka, jest kiełbasa, jest słonina, są nóżki w galarecie. Słowem są korzyści. Nie ma co tedy nosem kręcić, że wszędzie nasrane. Wszyscy milczeli czas jakiś, rozważając w duszach i sumieniach różne ważne rzeczy i sprawy. Trzeba się napić, rzekł wreszcie Jaskier. Nikt nie zaprotestował. Postęp, powiedział wśród ciszy Jarpen Zigrin, będzie na dłuższą metę, rozjaśniał mroki. Ciemność ustąpi przed światłem. Ale nie od razu i na pewno nie bez walki. Geralt zapatrzony w okno uśmiechnął się do własnych myśli i marzeń. Ciemność, o której mówisz, powiedział, to stan ducha, nie materii. Do walki z czymś takim trzeba wyszkolić całkiem innych Wiedźminów. Najwyższy czas zacząć. Zacząć się przekwalifikowywać? To miałeś na myśli? Całkiem nie to. Mnie już wiedźmiństwo nie interesuje. Przechodzę w stan spoczynku. Akurat, mówię najzupełniej poważnie, skończyłem z wiedźmiństwem. Zapadła długa cisza, przerywana wściekłym miauczeniem kotków, które pod stołem drapały się i gryzły, wierne obyczajowi swego gatunku, dla którego zabawa bez bólu to żadna zabawa. Skończył z wiedźmiństwem, powtórzył wreszcie przeciągle Jarpen Zigrin. Ha! Sam nie wiem, co o tym myśleć. jak powiedział król Desmond, gdy przyłapano go na oszukiwaniu w karty. Ale podejrzewać można najgorsze. Jaskier, ty z nim podróżujesz, dużo z nim przestajesz. Zdradza inne objawy paranoi?
Dobra, dobra. Geralt miał twarz kamienną. Żarty na bok, jak powiedział król Desmond, gdy wśród uczty goście zaczęli nagle sinieć i umierać. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia. A teraz do czynów.
Zdjął miecz z oparcia krzesła. Oto twój sichil, Zoltanie Chivay. Zwracam ci go z podziękowaniem i pokłonem. Posłużył. Pomógł. Ratował życie i odbierał życie.
Wiedźminie! Krasnolud uniósł ręce w obronnym geście. Miecz jest twój. Nie pożyczałem ci go, lecz podarowałem. Podarunki!
Milcz, Chivay. Zwracam ci twój miecz. Nie będzie mi już potrzebny.
Akurat, powtórzył Jarpen. Nalej mu wódki, Jaskier, bo gada jak stary szrader, gdy mu w szybie kopalni Oskard spadł na głowę.
Geralt, ja wiem, że ty jesteś natura głęboka i dusza wzniosła, ale nie pieprz.
Bardzo cię proszę, takich głodnych kawałków, bo w audytorium, jak łatwo zauważyć, nie siedzi ani Yennefer, ani żadna inna z twoich czarodziejskich konkubin. Jeno my, stare wilki. Nie nam, starym wilkom, bajać o tym, że miecz niepotrzebny, wiedźmin niepotrzebny, że świat jest B, że to, że sio. Jesteś wiedźminem i będziesz nim.
Nie, nie będę, zaprzeczył łagodnie Geralt. Pewnie zdziwi to was, stare wilki, ale doszedłem do wniosku, że głupotą jest sikanie pod wiatr. Że głupotą jest nadstawiać karku za kogoś, nawet jeśli ten ktoś płaci. I nic do tego nie ma filozofia egzystencjalna. Nie uwierzycie, ale własna skóra stała mi się nagle nad wyraz miła. Doszedłem do wniosku, że głupotą byłoby narażać ją w cudzej obronie.
Zauważyłem, kiwnął głową Jaskier.
Z jednej strony to mądre, a z drugiej...
Nie ma drugiej.
Yennefer i Ciri, spytał po małej chwili Jarpen. Mają coś wspólnego z twoją decyzją?
Wiele.
Wtedy wszystko jasne, westchnął krasnolud.
Nie bardzo wiem, co prawda, jak ty, profesjonał od miecza, zamierzasz się sustentować. Jak masz zamiar urządzić sobie byt doczesny? Choć nijak. Choćbyś zęby rwał, nie widzę cię w roli, weźmy takiego plantatora kapusty. A cóż, jednak wybór trzeba uszanować. Gospodarzu, pozwól. Oto miecz mahakamski sichil z kuźni samego Rundurina. Był to podarek. Obdarowany go nie chce, darowującemu przyjąć zwrotu nie wolno. Weź go więc ty, przymocuj nad kominem. Przemianuj karczmę na pod wiedźmińskim mieczem. Niech tu w zimowe wieczory płyną opowieści o skarbach i potworach, o krwawej wojnie i zaciekłych walkach, o śmierci, o wielkiej miłości i o niezłomnej przyjaźni, o odwadze i honorze. Niechaj ten miecz nastraja słuchaczy i zsyła natchnienie bajarzom. A teraz nalejcie mi, panowie, w to oto naczynie wódki, albowiem będę mówił dalej, będę wygłaszał głębokie prawdy i różne filozofie, w tym egzystencjalne.
Gorzałkę rozlano do kubków w ciszy i dostojeństwie. Spojrzano sobie szczerze w oczy i wypito. Z nie mniejszym dostojeństwem. Jarpen Zigrin odchrząknął, powiódł wzrokiem po słuchaczach, upewnił się, czy aby są dostatecznie skupieni i dostojni.
Postęp, przemówił z namaszczeniem, będzie rozjaśniał mroki, bo od tego ów postęp jest. Jak ta, nie przymierzając, dupa od srania. Będzie coraz jaśniej, coraz mniej będziemy bali się ciemności i zaczajonego w niej zła. Przyjdzie być może i taki dzień, kiedy w ogóle przestaniemy wierzyć, że w tej ciemności coś czyha. Będziemy takie lęki wyśmiewać, nazywać dziecinnymi, wstydzić się ich. Ale zawsze, zawsze będzie istniała ciemność. I zawsze będzie w ciemności zło. Zawsze będą w ciemności kły i pazury, mord i krew. I zawsze będą potrzebni wiedźmini.
Siedzieli w zadumie i milczeniu, pogrążeni w myślach tak głęboko, że ich uwadze umknął rosnący nagle szum i hałas miasta.
gniewny, złowrogi, przybierający na sile jak buczenie rozdrażnionych os. Ledwo zauważyli, jak cichutkim i pustym nadjeziornym bulwarem przemknęła jedna, druga, trzecia postać. W momencie, gdy nad miastem eksplodował ryk, drzwi zajazdu u Wirsinga rozwarły się z trzaskiem i do wnętrza wpadł młody krasnolud, czerwony z wysiłku i z trudem łapiący powietrze.
— Co jest?
— uniósł głowę Jarpen Zigrin. Krasnolud, nadal nie mogąc złapać tchu, wskazał ręką w stronę Śródmieścia. Oczy miał dzikie.
— Weź głęboki wdech — poradził Zoltan Ciwej — i gadaj, w czym rzecz.
Potem mówiono, że tragiczne wypadki w Rivii były wydarzeniem absolutnie przypadkowym, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez wzajemną wrogość i niechęć ludzi, krasnoludów i elfów. Mówiono, że to nie ludzie, lecz krasnoludy zaatakowały pierwsze, że z ich strony wyszła agresja. Że krasnoludzki przekupień obraził młodą szlachciankę, Nadię Esposito, sierotę wojenną, że użył wobec niej przemocy. Gdy zaś w obronie szlachcianki stanęli jej przyjaciele, krasnolud skrzyknął swoich rodaków. Doszło do bitki, potem do walki, która w mgnieniu oka objęła cały bazar. Walka przerodziła się w rzeź, w zmasowany atak ludności na zajmowaną przez nieludzi część Podgrodzia i dzielnicę Wiązowo. W ciągu niecałej godziny od incydentu na bazarze do interwencji magów zabite zostały 184 osoby, a blisko połowę ofiar stanowiły kobiety i dzieci. Taką też wersję wypadków podaje w swej pracy profesor Emmerich Gottschalk z Ochsenfurtu. Ale byli i tacy, którzy mówili co innego. Gdzie tu spontaniczność? Gdzie tu raptowna i nieprzewidywalna eksplozja? Pytali. Jeżeli w ciągu kilku minut od zajść na bazarze zjawiły się na ulicach wozy, z których ludziom zaczęto rozdawać broń? Gdzie tu nagły, a słuszny gniew, jeżeli prowodyrami motłochu, tymi najbardziej widocznymi i aktywnymi w czasie masakry, byli ludzie, których nikt nie znał, a którzy przybyli do Rivii na kilka dni przed zajściami, nie wiedzieć skąd, i zniknęli potem nie wiadomo gdzie? Dlaczego wojsko interweniowało tak późno i z początku tak opieszale? Jeszcze inni naukowcy doszukiwali się w riwskich zajściach nilfgaardzkiej prowokacji, a byli i tacy, którzy twierdzili, że wszystko to uknuły same krasnoludy do spółki z elfami, że same się pozabijały, by oczernić ludzi. Wśród poważnych, naukowych głosów zupełnie zagubiła się nader śmiała teoria pewnego młodego i ekscentrycznego magistra, który, dopóki go nie uciszono, twierdził, że w Rivii do głosu doszły nie żadne spiski i tajemne sprzysiężenia, lecz zwyczajne i jakże powszechne cechy miejscowej ludności. Ciemnota, ksenofobia, brutalne chamstwo i dogłębne zbydlęcenie. A potem sprawa znudziła się wszystkim i przestano o niej mówić w ogóle. Do piwnicy, powtórzył Wiedźmin z niepokojem, nasłuchując zbliżającego się szybko ryku i wrzasku tłuszczy. Krasnoludy, do piwnicy, bez głupiej bohaterszczyzny! Wiedźminie, stęknął Zoltan, ściskając stylisko topora. Ja nie mogę, tam giną moi bracia. Do piwnicy. Pomyśl o Eudorze Brekekeks. Chcesz, by owdowiała przed ślubem? Argument podziałał. Krasnoludy zeszły do loszku. Geralt i Jaskier zakryli wejście słomianą roguszką. Wirsing, zwykle blady, był teraz biały, jak twaróg. Widziałem pogrom w Mariborze, wydukał, patrząc na wejście do piwnicy. Jeśli ich tam znajdą, idź do kuchni. Jaskier też był blady. Geralt niespecjalnie mu się dziwił. W bezforemnym i jednostajnym do niedawna ryku, jaki ich dolatywał, zabrzmiały indywidualne nuty. Takie, na dźwięk których włosy podnosiły się na głowie. Geralt, wyjęczał poeta, ja jestem trochę podobny do elfa. Nie bądź głupi. Nad dachami wykwitły kłęby dymu, a z uliczki wypadli zbiegowie. Krasnoludy, płci obojga. Dwóch bez zastanowienia skoczyło do jeziora i zaczęło płynąć, ostro kotłując wodę. Na wprost, na ploso. Reszta się rozbiegła. Część skręciła w stronę oberży. Z uliczki wypadła tłuszcza. Była szybsza od krasnoludów. W tym wyścigu żądza mordu wygrywała. Wrzask mordowanych zaświdrował w uszach. Zadzwonił kolorowanymi szybkami w oknach zajazdu. Geralt poczuł, jak zaczynają drżeć mu ręce. Jednego krasnoluda dosłownie rozszarpano. Rozerwano na sztuki. Drugiego, przewróconego na ziemię, w kilka chwil zamieniono w krwawą, bezkształtną masę. Kobietę zadźgano widłami i spisami. Dziecko, którego broniła do końca, zwyczajnie rozdeptano. Zmiażdżono uderzeniami obcasów. Troje. Krasnolud i dwie kobiety uciekało prosto ku oberży. Za nimi gnał ryczący tłum. Geralt wziął głęboki wdech. Wstał. Czując na sobie przerażone oczy Jaskra i Wirsinga, zdjął z półki nad kominem sichil. Miecz kuty w Mahakamie, w kuźni samego Rundurina. Geralt! Zajęczał rozdzierająco poeta. Dobra, powiedział Wiedźmin, idąc ku wyjściu, ale to już ostatni raz. Niech mnie szlak, to już naprawdę ostatni raz. Wyszedł na ganek, a z ganku już skoczył. Szybkim cięciem rozpłatał draba w murarskim kitlu zamierzającego się na kobietę kielnią. Następnemu odrąbał rękę wczepioną we włosy drugiej niewiasty. Kopiących przewróconego krasnoluda zasiegł dwoma szybkimi, skośnymi cięciami. I poszedł w tłum. Szybko, zwijając się w półobrotach, ciął celowo, szeroko, pozornie i bezładnie, wiedząc, że takie cięcia są bardziej krwawe i bardziej spektakularne. Nie chciał ich zabijać. Chciał ich tylko porządnie pokaleczyć. Elf! Elf! Rozdarł się dziko ktoś z tłuszczy. Zabić elfa!